Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia. Część druga. Izmael i Izaak. Obaj synowie Abrahama stanowią literacko-teologiczny pomost, pozwalający na połączenie tradycji o Abrahamie z tradycją o Jakubie Izraelu. W wypadku Izmaela, pierworodnego syna patriarchy, istotne były dwa opowiadania o ucieczce i wygnaniu Hagar, jego matki, oraz decyzja samego Jahwe w sprawie wybranego potomka Abrahama. Po tych rozstrzygnięciach podaje się już tylko jego krótką notę genealogiczną, ukazującą spełnienie złożonych przez Boga obietnic. Osiedlenie się potomków Izmaela na pustyni, daleko od siedlisk Izaaka, odsyła do tego, co zostało powiedziane w Księdze Rodzaju, jak miało to już miejsce w przypadku Lota i jak stanie się w przypadku Ezawa, Izmael osiądzie daleko poza granicami Ziemi Obiecanej. Postać Izaaka wpisana jest głównie w długie opowiadanie o dziejach Jakuba. Ma on jednak, w odróżnieniu od Abrahama i Jakuba, swoje własne Toledot, a opowiadanie o jego dziejach zamyka informacja o śmierci i pogrzebie. Podobnie jak w przypadku Izmaela, o Izaaku opowiada się już znacznie wcześniej, jeszcze w ramach cyklu o Abrahamie. Głównym bohaterem tego, o czym opowiadać się będzie, nie jest już jednak Izaak, lecz jego dwaj synowie, Ezaw i Jakub. Izaak w roli głównego bohatera pojawia się jedynie w Księdze Rodzaju w rozdziale 26. Ulokowanie tego rozdziału pomiędzy rozdziałem 25 i 27 pozwala podkreślić dwa oblicza Izaaka. Raz jest on człowiekiem troszczącym się o kraj, w którym mieszka, a zaraz potem staje się powodem konfliktu pomiędzy Ezawem i Jakubem. Podobnie jak poprzednio, także i tu akcent położony jest na wybranie młodszego z braci zamiast pierworodnego. Cykl o Jakubie. Cykl o Jakubie łączy się poprzez osobę Izaaka z cyklem o Abrahamie, stanowiąc jednocześnie przygotowanie do opowiadania o Józefie i jego braciach. To ostatnie przygotuje z kolei i wyjaśni przyczyny pobytu Izraelitów w Egipcie. W odróżnieniu od cyklu o Abrahamie, który składał się z luźno połączonych opowiadań, cykl o Jakubie stanowi bardzo zwarty literacko zbiór legend. Podobnie jak Abraham, Jakub nie ma swojego osobnego Toledot. W cyklu o Abrahamie zastępuje je wprowadzenie poprzez Toledot Teracha, zaś w cyklu o Jakubie podobną rolę pełni Toledot Izaaka. Imię Jakuba pojawia się dopiero w związku z Toledot jego synów. Genealogia Ezawa, tak jak wcześniej genealogia Izmaela, jest tylko dodatkiem, który wydaje się kończyć cykl poświęcony Jakubowi. W rzeczywistości jednak nie wiadomo, gdzie kończy się cykl o Jakubie. Można jednak przyjąć, że zakończenie opowiadań o Jakubie w roli głównego bohatera, podobnie jak zakończenia cyklu o Abrahamie, kończy się genealogią jego niewybranego syna. Później, bowiem nie będzie on już głównym bohaterem wydarzeń. Opowiadanie o Jakubie ma formę koncentryczną i rozwija się w trzech aktach. Pierwszy i trzeci rozgrywają się w Kanaanie, a jego bohaterami są Jakub i Ezaw. Drugi usytuowany jest w Haranie, a bohaterami są tu z kolei Jakub i Laban. Wszystkie trzy części łączy temat ucieczki i powrotu Jakuba. W drodze z Kanaanu do Haranu pojawia się miasto Betel, gdzie po raz pierwszy dojdzie do spotkania Jakuba z Bogiem. W drodze powrotnej pojawia się kolejne miejsce – Penuel. Tam również Bóg objawi się Jakubowi i będzie z nim walczył, zmieniając ostatecznie jego imię na Izrael. Ostatnie epizody w cyklu Jakuba połączone są pomiędzy sobą serią podróży wewnątrz Kanaanu. Etapy tej podróży wyznaczają kolejno Sychem, Betel, Efrata, gdzie rodzi się Beniamin i umiera Rachela, Migdal Eder, gdzie wymienia się synów Jakuba, Hebron, gdzie razem z Ezawem Jakub pochowa swego ojca Izaaka. Punkty kulminacyjne stanowi tu konsekracja dwóch miejsc kultu, Sychem i Betel. W obu częściach cyklu są także dwa obce wtrącenia. Jednym z nich jest ten, w którym głównym bohaterem jest Izaak przebywający w Gerarze. Jak wynika z toku opowiadania, nie ma on jednak nic wspólnego z Ezawem. Drugim wtrąceniem jest ten, gdzie głównymi bohaterami są Dina, córka Jakuba i Sychem. To opowiadanie motywuje z kolei późniejszą podróż Jakuba do Betel. Łatwo zauważyć, że oba główne opowiadania łączy centralna perykopa opowiadająca o objawieniu w Betel. Do niej też odnosi się druga wzmianka o Betel. Oprócz tego miejsca Jakub nieustannie podróżuje ze wschodu na zachód. Lista miejsc, które odwiedza, to Mahanjaim, Penuel, Sukkot, Sychem, gdzie kupuje pole oraz wznosi dom i szałasy dla swego stada. Mimo to zaraz potem ponownie rusza do Betel. Jego wędrówki swój punkt kulminacyjny mają w Betel, choć to Sychem wydawało się być miejscem, w którym chciał osiąść Jakub. Jahwe o wiele rzadziej wchodzi w bezpośredni kontakt z patriarchą, niż miało to miejsce w cyklu o Abrahamie. Nigdy jednak nie ma wątpliwości, że za biegiem wydarzeń stoi Bóg. Trudny charakter Jakuba widoczny od momentu jego narodzin. Dzięki temu może on jednak zyskać przewagę nad rywalami, a nawet nad samym Bogiem. Dzięki takiemu, a nie innemu charakterowi zdobędzie on też kolejno błogosławieństwo zarezerwowane pierworodnemu, stada zwierząt należące do Labana i nowe imię od Boga. Ostatecznie też wszystkie wywołane przez Jakuba kontrowersje kończą się pojednaniem z Bogiem oraz Labanem i Ezawem. Lustrzanym odbiciem charakteru Jakuba jest jego umiłowana żona Rachela. Podobnie jak mąż, walczy ze swą siostrą, tym razem o potomstwo i podstępem wykrada ojcu rodzinne bóstwa. Gwarantuje tym błogosławieństwo i pomyślność swojej własnej rodzinie. W opisie siostrzanej rywalizacji Lei i Racheli znajduje swe odbicie konflikt Jakuba z Ezawem i Labanem. Również i w tym wypadku obie siostry pojednają się poprzez wspólne działanie w obronie swego męża Jakuba przed ich własnym ojcem. Cykl o Jakubie stanowi kontynuację tematu obietnic, rozpoczętego w cyklu o Abrahamie. Opowiadanie o małżeństwie Izaaka z Rebeką jest zapowiedzią tej kontynuacji. Część egzegetów sądzi jednak, że to nie obietnica, lecz błogosławieństwo jest zasadniczym tematem cyklu. Główny problem w kontekście potrzeby przekazywania błogosławieństwa także i tym razem stanowi potomek zrodzony z umiłowanej żony Rebeki. Jakub zagwarantował sobie błogosławieństwo ojca podstępem. Odwrócił tym zasadę pierworództwa i przeniósł akcent na siebie jako kontynuatora obietnic złożonych Abrahamowi. Izaak zapowiada więc, że to Jakub będzie panem Ezawa, choć w praktyce, na przestrzeni całego cyklu, będzie on pełnił raczej rolę sługi. Najpierw u swego wuja Labana, w zamian za żonę, a potem także wobec swego brata. Pojednanie obu zwaśnionych braci jest swego rodzaju niespodzianką w cyklu. Ucieczka Jakuba przed zemstą Ezawa sprawia, że przez długi okres obaj są oddzieleni od siebie. Kiedy Jakub wraca, szuka pojednania z bratem. Ezaw początkowo odrzuca taką propozycję, ale ostatecznie godzi się na nią, aby mogli żyć w jednym kraju. Mimo to, ze względu na małą liczebność swojego klanu, osiada na wyżynie Seir w Edomie, a więc poza granicami ziemi obiecanej. Bracia więc ostatecznie ponownie się rozstają, aby żyć oddzielnie. Tym razem jednak są już pojednani ze sobą. Zwraca uwagę to, że nie wszystkie zapowiedzi ojca zostają spełnione. Podczas prób pojednania obu braci podkreśla się, że to nie Ezaw jest sługą Jakuba, lecz odwrotnie. Również jakby wbrew błogosławieństwu ze strony ojca, umiłowana żona Jakuba Rachel przez długi czas pozostaje bezpłodna. Opowiadanie o Jakubie zaskakuje zatem czytelników swoim zakończeniem w stosunku do oczekiwań rozbudzonych na początku. Podobna technika opowiadania powróci jednak także w kolejnym cyklu, gdzie głównymi bohaterami będą synowie Jakuba. Podobnie jak Jakub oszukał swego ojca, tak sam zostanie oszukany przez swoich synów. Spośród dwóch proroczych snów Józefa na początku opowiadania spełnią się tylko pierwszy z nich, zapowiadający pokłon wszystkich braci oddany Józefowi. Drugi sen nie znajdzie swego wypełnienia, gdyż ojciec i matka nigdy nie pokłonią się Józefowi. Ostateczne również i w tym przypadku pojednanie z braćmi wymagać będzie zmiany dumnej postawy Józefa oraz skruchy jego braci. Tematem dominującym są tu bowiem nadal właśnie w łonie rodziny. Wszystko, podobnie jak w przypadku Jakuba, kończy się jednak pojednaniem. Cykl o Jakubie przygotowuje zatem wydarzenia, o których opowiadać się będzie w historii Józefa. Dzieje Jakuba, podobnie jak opowiadania o Józefie i jego braciach, są historią o konflikcie rodzinnym. Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy stylem narracji w cyklu o Jakubie i opowiadaniu o Józefie. W cyklu o Jakubie ważną rolę odgrywają jego relacje z Jahwe. Bóg rzadko, ale jednak objawia się patriarsze w Betel i Panuel. W opowiadaniu o Józefie obecność Boga będzie bardzo dyskretna, niemal niewidoczna.
Mógł tak przywoływać przyszłość, daleko i blisko. Kim jest ten bezimienny, który zechciał objawić się w głosie, który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka. Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrama w gościnę, było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to on, on jeden. Rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna, chociaż byli już w latach podeszłych.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Rodzaju w historii zbawienia, część druga. Józef i bracia. Cykl opowiadający o losach synów Jakuba pełni dziś rolę pomostu, pomagającemu przenieść czytelnika z epoki patriarchów w czasy bliższe pokoleniu Eksodusu. Wyjaśnia się tu, w jaki sposób przodkowie Izraelitów znaleźli się w Egipcie. Te części Księgi Rodzaju wyróżniają pewne szczególne cechy literackie. Przede wszystkim nie chodzi tu już o mniej lub bardziej luźno połączone epizody, ale o literacką całość zbudowaną z wielkim kunsztem. Nie ma już tu mowy o żadnych objawieniach Boga ani o starożytnych miejscach kultu. Bóg wydaje się tu niemal nieobecny. Wspomina się o nim zaledwie w kilku aluzjach, dowodząc, że dyskretnie wpływa on jednak na bieg wydarzeń. Zasadniczy rdzeń opowiadania o Józefie podzielono na trzy części. Podział tych rozdziałów wynika z poruszanej problematyki. W pierwszej i trzeciej chodzi bowiem o problemy rodzinne, konflikt i pojednanie, w centralnej zaś porusza się kwestie natury politycznej, dojście Józefa do wielkiej godności w Egipcie. Nie ma tu żadnych odniesień do jego rodziny. W dalszych rozdziałach opowiada się o podróżach braci Józefa, a później także jego ojca do Egiptu. Bracia mieli na celu zdobycie pokarmu, którego zabrakło w Kanaanie, i jak najszybszy powrót do domu. Późniejsza podróż ich ojca wraz z rodziną ma na celu osiedlenie się w Egipcie na stałe. W tym sensie podróż ta stanowi przeciwieństwo dla wcześniejszej podróży jego synów. Podział tych rozdziałów na dwie części wynika jednak z nieco innych względów. W pierwszej części dominujący jest motyw podróży synów Jakuba, a potem samego Jakuba wraz z nimi z ziemi Kanaan, z Hebronu, do Egiptu, Goszen. W drugiej zaś temat dominujący rozwija się wokół śmierci Jakuba i Józefa. Historia Józefa zaczyna się od informacji o tym, że Józef stał się ulubieńcem ojca i wzbudziło to nienawiść ze strony jego braci. Właściwy początek znajduje się jednak w scenie, gdzie Józef opowiada o swoich dwóch snach. Wynika z nich, że w przyszłości najmłodszy z synów uzyska przewagę nad całą resztą rodziny, z rodzicami włącznie. Od tego momentu ma miejsce cała seria nieszczęść, które spadają na Józefa, doprowadzając go do coraz większej degradacji. Najpierw staje się on ofiarą zazdrości i zemsty ze strony swoich braci, potem zostanie fałszywie oskarżony przez żonę Potifara. Poniżenie, które w efekcie tych postaw staje się udziałem Józefa, stanowi jednak punkt zwrotny. Pobyt w więzieniu daje mu okazję do wyjaśnienia dwóch snów uwięzionym wraz z nim Egipcjanom. Są nimi podczaszy i przełożony nadwornych piekarzy. Ten nieoczekiwany zwrot akcji poprzedza ważna informacja o tym, że Józef dzięki Bożej pomocy dobrze radził sobie w więzieniu. Mimo tego, że podczaszy zapomniał o Józefie po swoim uwolnieniu, Józef po 2 latach ma kolejną okazję do zmiany swego losu. Tym razem to faraon ma 2 sny. W poczuciu bezradności przy ich wyjaśnieniu podczaszy przypomina sobie o Józefie, informuje o nim faraona, a ten każe go wezwać. Ostateczny efekt jest taki, że Józef odnosi sukces i zostaje wywyższony. Styl opowiadania zmienia się, gdy bracia Józefa przybywają po raz pierwszy do Egiptu. Od tego momentu rozgrywa się cała seria konfrontacji podnoszących napięcie we wzajemnych relacjach. Swój moment kulminacyjny znajdują one w decyzji podjętej przez Jakuba, aby udać się do Egiptu. To fundamentalne wydarzenie dla całej Księgi Rodzaju. Dalsza część opowieści dotyczy szczegółów związanych z osiedleniem się rodziny Jakuba w Egipcie, jego błogosławieństwem oraz o śmierci i pogrzebie. Nić przewodnią całej narracji tworzy seria spotkań Józefa, które zawsze prowadzą do zmiany jego statusu. Zaczyna jako ulubiony syn ojca, wzbudzając tym zazdrość i w konsekwencji wrogość swoich braci. Efektem tych przeciwstawnych uczuć jest przejście od bycia uprzywilejowanym synem ojca do stania się niewolnikiem w obcym kraju. Odarcie z szaty odgrywa tu rolę symboliczną, oznacza zmianę statusu. W Egipcie, będąc faworyzowanym, sługa Potifara przyciąga uwagę jego żony i w efekcie odrzucenia jej zalotów z niewolnika staje się więźniem. Również i tu niewolnicza szata Józefa odgrywa ważną rolę jako dowód świadczący przeciwko Józefowi. Kiedy udaje mu się wyjaśnić sny faraona, zostaje uwolniony i przyodziany w nowe szaty. Wskazują one ponownie na kolejną zmianę statusu. Nie brak w opowiadaniu także ironii. Jak oszukawszy swego ojca, doprowadzili go do rozpaczy i rozerwania przez niego swych szat w odruchu rozpaczy po utracie najmłodszego syna, tak potem to bracia Józefa rozedrą swoje szaty w obronie najmłodszego z nich, Beniamina. Ostatecznie pojednanie zakończy się tym, że Józef obdaruje swych braci nowymi szatami. Podsumowanie. Opowiadania o Jakubie oraz jego synach, Józefie i pozostałych braciach oparte są na schemacie konfliktu rodzinnego. Ich celem jest wskazanie na potrzebę pojednania i kompromisu. Ostateczny cel jednak to wyjaśnienie, w jaki sposób przodkowie Izraela znaleźli się w Egipcie, skąd kilka pokoleń później Bóg wyprowadzi ich do ziemi obiecanej. Autorem wykładu jest ksiądz profesor Janusz Lemański. Czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.